Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak, a dzisiaj trzeci wtorek miesiąca, więc ten program to ławka szkolna. W tej ławce szkolnej wędrujemy po różnych stronach Polski, odwiedzamy różne szkoły katolickie. Dzisiaj nasz program będzie szczególny, duża dokumentacja tego programu. Wczoraj obchodziliśmy święto edukacji narodowej, więc pomyśleliśmy sobie, że najwyższy czas zasięgnąć informacji o szkołach katolickich u źródła. Ja pamiętam czasy, gdy byłem swego czasu dyrektorem, gdy czegoś się nie wiedziało, to się dzwoniło na pewien numer sekretny siostry Maksymiliany w Warszawie i wtedy można było, siostra Maksymiliana zawsze poradziła. Dzisiaj bardzo się cieszę, że siostra Maksymiliana razem z przedstawicielami Rady Szkół Katolickich, my wytłumaczymy, cóż to takiego jest i na czym to polega. Ale bardzo się cieszę, że jesteśmy i serdecznie witam siostrę Maksymilianę Wojnar ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Szczęść Boże, siostro Maksymilianę. Który raz to już w radio czy w telewizji?
Pierwszy.
A w Toruniu?
Pierwszy.
No proszę, czyli dzisiaj wszystko po raz pierwszy. Obok siostry Maksymiliany pani Katarzyna Zarzecka, wicedyrektor szkół katolickich imieniu księdza Jana Długosza we Włocławku. Stąd również obecność gdzieś tam w strukturach Warszawy. Przewodniczący Rady Szkół Katolickich ksiądz Zenon Latawiec.
Szczęść Boże.
Ksiądz Zenon już tutaj był, księże dyrektorze, bo ksiądz ma SDB na końcu, czyli ksiądz jest salezjaninem. I pan dyrektor Przemysław Jabłoński, dyrektor szkół pijarskich w Łowiczu.
Szczęść Boże.
Pierwsze spotkanie w radiu i w telewizji. Tak. Bardzo się cieszymy. Chciałbym, abyśmy na początku parę słów powiedzieli, nawet w kontekście wczorajszego święta, co na dzisiaj, na co dzień łączy państwa ze szkolnictwem katolickim. Może zacznijmy od pani dyrektor.
Od 10 lat pracuję w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku. To szkoła, której organem prowadzącym jest diecezja włocławska. Zaczynałam pracę jako nauczyciel języka polskiego. Potem dołożono mi miły obowiązek bycia wicedyrektorem. Od 2 lat również jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. A od tego roku, również dzięki decyzji księdza biskupa Wiesława Meringa, który założył szkołę podstawową, pracuję również jako wicedyrektor szkoły podstawowej, również wychowawca świetlicy szkolnej, czyli również po raz pierwszy w małych ławkach szkolnych z dziećmi najmłodszymi.
Mm-hmm. Pan dyrektor Przemysław, dyrektor szkół pijarskich w Łowiczu.
Ja swoją przygodę ze szkolnictwem rozpocząłem w takiej bardzo zacnej szkole samorządowej. Pracowałem tam 8 lat. I w zasadzie ta droga do szkoły katolickiej jest trochę inna niż w większości może osób, bo ja przyszedłem za dzieckiem. Nie dziecko za mną, ale ja za swoim dzieckiem. No i zaufał mi jako rodzicowi i powierzył obowiązki dyrektora ojciec Eugeniusz Piałek, założyciel szkół pijarskich w Łowiczu. I tak ta przygoda od 98 roku się zaczęła, od szkoły podstawowej. Edukujemy się wraz z dziećmi poprzez gimnazjum, łącznie dzisiaj z liceum.
Mhm. Ksiądz dyrektor Zenon?
Ja w tej chwili jestem dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Ze szkolnictwem jako salezjanin mam do czynienia od 92 roku, bo właśnie wtedy zostałem powołany jako kierownik internatu, a później wicedyrektor tejże szkoły. Później w Świętobłowice, Polana i powrót do Oświęcimia. No i w tej chwili też pełnię funkcję przewodniczącego Rady Szkół Katolickich od niedawna, czyli jakby Rada Szkół Katolickich, która zrzesza w sobie wszystkie szkoły katolickie w całej Polsce.
Mhm. I siostra Maksymiliana. Siostra Maksymiliana otoczona takim przezacnym gronem o doświadczeniu. Tak widać, że no, ja nie chcę powiedzieć, że na przykład, bo siostra chyba jest od początku, prawda? Szkół katolickich. Kiedy pojawiły się szkoły katolickie w Polsce, pojawiła się siostra Maksymiliana.
Moja rola to jest praca na zapleczu szkół, taka służebna i bardzo sobie ją cenię. I wspieranie szkół katolickich w tym, co właśnie robi to wspomniane biuro Rady Szkół, które służy całemu szkolnictwu katolickiemu w Polsce i troszczy się o powstawanie nowych szkół. No właśnie to jest moje miejsce, a więc na zapleczu.
A jak to się stało, że siostra w ogóle tam trafiła? List posłuszeństwa, ja rozumiem, przełożona wysłała, ale to jakieś tam predyspozycje, przygotowanie?
Ja już tam byłam po prostu. Moja praca to był sekretariat episkopatów przez całe życie, tak zwane zawodowe. I tam nauczyłam się kościoła, myśli kościoła. I właśnie tą myślą kościoła, którą jakoś tak z bliska obserwowałam przez wiele lat, to mogłam wnieść do szkolnictwa katolickiego. Pomogło mi to też mieć taką wyobraźnię prawno-kanoniczną. Jakie jest miejsce szkoły? Właśnie, że w centrum kościoła. Jest to zadanie kościoła, oświata katolicka.
Siostro, będziemy tutaj przez dzisiaj w drodze wyjątku, nie prezentujemy konwencja programu edukacyjnego ze szkolnej ławki. Polega na tym, że różne szkoły katolickie prezentują lekcje, które nagrywamy. Są to lekcje historii, języka polskiego, WF-u. W tym studiu już gościł i pani dyrektor, i ksiądz dyrektor. A dzisiaj w tej ławce szkolnej, dzięki waszej życzliwości, siedzicie wy. I chciałbym od razu na początku, bo niektórych rozpytywałem, będziemy mieli tych, którzy... To brzydko zabrzmi, ale wszystko wiedzą na temat szkół katolickich. Bardzo częste pytanie, ile jest szkół i tak dalej. Ale chciałbym dwa słowa, na czym polega ta wasza praca w Warszawie, bo wiemy, że Rada Szkół Katolickich jest przy Episkopacie Polski. Episkopat Polski każdorazowo mianuje. Kto jest teraz asystentem z ramienia Episkopatu Polski?
Ksiądz biskup Marek Mędyk.
Ksiądz biskup Marek Mędyk. Na czym polega wasza statutowa praca?
Właśnie może z tego zaplecza to łatwo się widzi tę naszą służbę. Tak naprawdę jest to, mało powiedzieć, koordynacja. Raczej tworzenie płaszczyzny współpracy między szkołami katolickimi, a równocześnie takie troszczenie się o zachowanie tej linii wychowania i kształcenia właśnie, którą nam zlecił Kościół poprzez biskupów decyzjalnych i przez konferencję episkopatu. I nasza rola, właśnie ta służebna rola, polega na tym, ażeby przede wszystkim także pomagać w tym, co jest takie bardzo praktyczne i bardzo trudne dzisiaj. Mianowicie otaczamy wszystkie szkoły opieką prawną. Równocześnie bardzo starannie obserwujemy całą rzeczywistość, która otacza tą naszą pracę i takie słowo może mało stosowne, ale staramy się inwestować w nauczycieli i wychowawców. Bardzo programowo i bardzo tak według myśli Kościoła, według nauczania papieży. Mhm.
Ale powiedzcie nareszcie, bo wiem, że telewidzowie i radiosłuchacze zadają sobie to pytanie. Ile mamy w Polsce szkół katolickich?
W tej chwili jest prawie 600 szkół katolickich, które gromadzi ponad 60 tysięcy uczniów.
600 szkół, 60 tysięcy uczniów. I chciałbym teraz się dowiedzieć, czy... Jeżeli ja jestem człowiekiem świeckim, chcę w pewnym środowisku zaproponować edukację katolicką i założyć szkołę, czy ja wcześniej dzwonię do siostry Maksymiliany czy do Warszawy, czy kiedy już założę szkołę, to wtedy dopiero otaczacie mnie? Taki praktyczny bardzo wzgląd.
Najpierw do siostry Maksymiliany.
I ona wtedy powie, jak to prawnie organizować.
Siostra Maksymiliana wyśle do biskupa. Mhm. Po zgodę.
Dobrze. I prześledźmy ten proces. Siostra odsyła do księdza biskupa po zgodę. Czyli nie może być szkoła katolicka, bez zgody, tak, zgody biskupa miejsca, czyli biskupa diecezjalnego.
A równocześnie po prostu pomagamy napisać wnioski, napisać statut przede wszystkim i pomagamy też skontaktować się z samorządem terytorialnym, na terenie którego ma powstać szkoła. Najchętniej wspieramy dzisiaj powstawanie szkół publicznych, to znaczy bezpłatnych, ponieważ też obserwujemy sytuację rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, rodzin, które mają problemy z ubóstwem, nie mają pracy, więc szkoła publiczna jest właśnie tym, powiem szczerze, dzisiaj luksusem i tym, co możemy dać najwięcej rodzinom, które mają właśnie tego rodzaju trudności, ponieważ dzieci, tak jak w innych szkołach samorządowych, kształcą się bezpłatnie.
W ten sposób czy taką szkołą jest na przykład wasza szkoła pijarska?
Tak. Główną zaletą w tym wypadku szkół pijarskich, ale i wielu innych szkół w Polsce jest to, że nie stwarzamy przed rodzicami i przede wszystkim przed uczniami bariery ekonomicznej, tak, o której przed chwilą siostra wspomniała. Tak? Czyli zapraszamy tą młodzież, tych uczniów, tych rodziców, którzy ten charakter szkoły katolickiej, w tym przypadku szkoły pijarskiej, i każdej innej prowadzone przez, tak jak siostra powiedział, osoby, które są erygowane przez biskupów, chcą się włączyć, tak? W ten sposób funkcjonowania szkoły, w ten sposób życia, wychowywania i prowadzenia swojego dziecka. Mhm. Nie tylko kwestia czysto dydaktyczna, edukacyjna, ale bardzo ważny element wychowania, tak? To jest jakby istota.
A chciałbym się jeszcze tak konkretnie dowiedzieć, bo wiem, że i obserwuję i ze swojego doświadczenia kalendarium, które możemy znaleźć na stronach internetowych Rady Szkół Katolickich. I abyście powiedzieli te stałe terminy, które są, bo to warto powiedzieć, bo wiem, że niektóre są bardzo ciekawe. Nawet na ostatnim byliśmy też z kamerami i nagrywaliśmy.
Zawsze jest tak, że przed rozpoczęciem roku szkolnego, w sierpniu, pod koniec sierpnia, jest pierwsze spotkanie z dyrektorami. To spotkanie jest jakby programujące cały rok. Na tym spotkaniu
dyrektorami wszystkich szkół katolickich w Polsce.
Tak.
Aha.
To spotkanie jest takim spotkaniem programującym cały rok i również na tym spotkaniu każdy z dyrektorów otrzymuje dla każdego nauczyciela materiały formacyjne na cały rok, bo takowe się przygotowuje. Następnym spotkaniem jest to spotkanie tak zwane forum młodzieżowe. Jest to organizowane we wrześniu i zwykle jest to w okolicach dnia wspomnienia święta świętego Stanisława Kostki. Jest to patron młodzieży polskiej, w związku z tym w tym roku akurat dokładnie to było 18 września. Następne spotkanie to jest forum szkół katolickich na Jasnej Górze i teraz to zwykle jest na początku listopada. Przez 3 dni. Pierwszy dzień to jest spotkanie dla dyrektorów, drugi dzień to jest czwartek, piątek i sobota spotkanie dla nauczycieli. Ale również w tym uczestniczą dyrektorzy, bo to jest spotkanie takie również formacyjne. Następne spotkanie to jest spotkanie gdzieś marzec, spotkanie dyrektorów również na Jasnej Górze, które jest również spotkaniem. Każde spotkanie ma jako zadanie formację i informację. Bo siostra Maksymiliana to tak bardzo skromnie powiedziała o sobie, natomiast całą oprawę prawną, czyli doradztwo prawne dla wszystkich dyrektorów, którzy różnie z tym prawem mają do czynienia, to siostra właśnie przygotowuje pewne nawet takie...
Zauważyłem, że w ostatnim spotkaniu, już na 24 Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze, siostra Maksymiliana miała z siostrą Patrycją wystąpienie Szkoła Katolicka w rzeczywistości zmian prawnych. Podobno są to jedne z najważniejszych spotkań. Czyli siostra musi na bieżąco, siostra jest też, jest prawnikiem?
Jestem prawnikiem.
Ale siostra niech to powie głośno, bo nieraz to się wydaje, że jak to siostra zakonna prawnikiem, tak, siostra Maksymiliana jest prawnikiem.
Bezpłatnym.
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 I to trzeba na bieżąco śledzić.
Tak. I ta rzeczywistość prawna dzisiaj, tak w takim okresie jest nam dane żyć i pracować, jest bardzo skomplikowana. Weszliśmy w taki etap łączenia to się nazywa implementacja prawa europejskiego do polskiego. Robi się to dość tak nieraz bez zastanowienia. Łączy się dwa różne systemy prawne, powstają z tego no, niebotyczne nieraz trudności. I my w ten sposób pomagamy dyrektorom, że w kontekście tej rzeczywistości prawnej, którą śledzimy i w Ministerstwie Edukacji, i w Parlamencie, staramy się wypracować dla szkół jako wzory statuty, które są niesprzeczne z prawem, a równocześnie dające nam możliwość robienia w taki sposób prowadzenia szkoły, jak tego wymaga od nas sam Pan Bóg, bo Kościół to jest właśnie miejsce, gdzie Pan Bóg ma pierwszy i ostatni głos. I staramy się właśnie bezpiecznie robić to wszystko, co jest naszym zadaniem, ale naprawdę zgodnie z myślą Kościoła. O to się bardzo staramy. Oczywiście różne błędy każdemu człowiekowi mogą się przydarzyć, natomiast nasze staranie, troska, oddanie tej pracy jest właśnie też w zakresie prawa takie.
Czy jeszcze coś z takich formalnych rzeczy, bo ja chcę teraz przystąpić do programu, jest 18.32 i chciałbym teraz jakoś pokierować naszą dyskusję.
Jest jeszcze ważną rzeczą, o której siostra wspomniała tylko tak szczątkowo, jest jeszcze, że w ciągu całego roku szkolnego prowadzony jest szereg rodzajów kursów i jednocześnie no, omówienia na przykład w ostatnim roku były spotkania dla nauczycieli historii czy biologii w związku z nową podstawą programową i nie ma co ukrywać dużym zamieszaniem, jak jest wprowadzona. Niektóre treści potrzebują może komentarza, wyjaśnienia i tym również Rada Szkół Katolickich się zajmuje. Są organizowane specjalne spotkania, seminaria, na których nauczyciele naszych szkół mogą się no, wymienić własne opinie, posłuchać komentarzy osób, które zapraszamy. To jest też bardzo potrzebne.
A jeszcze spytam taką prozaiczną, bardzo praktyczną sprawę. Jeżeli ktoś, nie wiem, albo jednostka samorządu terytorialnego, ale to może mniej, ale jakieś stowarzyszenie chciałoby szkołę katolicką założyć i na przykład ma kandydata na dyrektora, czy ten dyrektor u was uzyska przygotowanie fachowe też, łącznie z dokumentem, na to, aby mógł prowadzić szkołę?
To znaczy, ażeby miał jedną z potrzebnych kwalifikacji, to jest w zakresie zarządzania oświatą, studia podyplomowe albo kurs w tym zakresie, no, który ma swoje tam wymagania i standardy i ramówkę ministerialną.
I też to robicie?
Robimy to, dopóki prawo na to pozwala. Tak. I to jest bardzo ważna sprawa dla szkoły katolickiej. Zresztą kiedyś konsultowałam to w Ministerstwie Edukacji, jak to zrobić, bo jednak szkoła katolicka jest trochę, ma wyższe wymagania. Wymaga no właśnie tej świadomości zadań tych samych, ale pełnionych według koncepcji jasnej i wyrazistej opartej na nauczaniu papieży Kościoła. I wtedy właśnie w Ministerstwie Edukacji uzyskałam taką radę. Załóżcie sobie placówkę doskonalenia. I mamy od 1994 roku, przepraszam, od 2004 roku placówkę doskonalenia, której organem założycielskim i prowadzącym jest Rada Szkół Katolickich. Nazwa tej placówki to Proformazione.
Pięknie. Dobrze. My będziemy teraz sobie dyskutowali, ale my się też chcemy pochwalić przed wszystkimi, że my też chyba jako jedyna telewizja i rozgłośnia systematycznie promujemy edukację katolicką i szkoły katolickie. I chciałbym teraz wam zaprezentować niektóre fragmenty naszych programów, które no, będą jakimś impulsem czy przyczynkiem do dyskusji czy do pytań, które chciałbym postawić. Swego czasu mieliśmy tu teatr, ale to nie był teatr. To była lekcja języka polskiego prowadzona przez Szkołę Katolicką z Chojnic, Obrona Sokratesa. Zobaczmy.
Uchwaleniem sądu Chciałabym zadać kilka pytań oskarżonemu.
Proszę.
Co pan wie na temat Krytiasza i Alkibiadesa? Czy to prawda, że należeli oni obydwaj do grona pana uczniów i przyjaciół?
Tak, to prawda.
Jeśli sąd pozwoli, chciałabym odnieść się do życiorysu wcześniej wymienionych obywateli. Jak wiadomo, obydwaj uważani byli za ateistów. Krytiasz w latach 404 do 403 był członkiem komisji złożonej z 30 obywateli, którzy mieli przywrócić państwu praworządność i którzy pod władzą Krytiasza zamiast praworządności wprowadzili krwawy terror. Terror taki, iż odtąd historia nazwała ich 30 tyranami.
Przeciw, wysoki sądzie, to kłamstwa!
Proszę o spokój.
Dziękuję.
Oskarżenie proszę kontynuować.
Jak wszyscy dobrze pamiętamy, czyni się go odpowiedzialnym za stracenie około 50 tysięcy obywateli. Alkibiadesa, który w czasie wojny peloponeskiej zbiegł do Sparty, uważa się za zdrajcę ojczyzny. Proszę mi powiedzieć, co mamy myśleć o nauczycielu, który, jak wcześniej podałam w przykładach, demoralizuje młodzież Aten. Chociaż obydwoje dobrze się zapowiadali. Jeden okazał się krwawym tyranem, drugi zaś zdrajcą ojczyzny. Krytiasz i Alkibiades wprowadzili państwo w otchłań największych cierpień, największych nieszczęść. Przychodzi mi jedna myśl, iż zarówno nauczyciele mogą stać się podmiotowymi składnikami uczniów, jak i uczniowie mogą stać się przedłużeniem osobowości nauczyciela. Czy nie mam racji, Sokratesie?
Cóż masz na swoją obronę, Sokratesie?
Jak wiecie, każdy jest wolny. Każdy podąża za tym, co sam uznaje za wartościowe. Jednym z największych zniewoleń jest przymus. Dlatego przeciwny byłem zawsze, żeby innych zmuszać do czegokolwiek. Moja cała działalność była jedną wielką propozycją. I wielu z nich skorzystało. Każdy jest wolny. Każdy więc sam dokonuje własnych wyborów. To nie jest moja droga życia, lecz ja dałem im taką propozycję. Zgodnie z moim sumieniem, z moim rozumem, wiem, że czynienie dobra jest najwyższą wartością, jaką człowiek może w swoim życiu realizować.
Czynienie dobra jest najwyższą wartością, którą człowiek może realizować. Sokrates namieszał swoim uczniom, bo uczył odróżniać dobro od zła. Platon go nie wybronił. Umiera. Chciałbym na kanwie tego fragmentu lekcji spytać o tożsamość szkoły katolickiej.
Bardzo ważne pytanie.
Bardzo ważne pytanie w kontekście tego zdania również, które Sokrates na końcu materiału powiedział.
Myślę, że to czynienie dobra wynika z tego również, co powiedziała na samym początku siostra Maksymiliana, z miłości do Kościoła. A miłość do Kościoła to jest miłość do człowieka. I nauczyciel w szkole katolickiej przede wszystkim powinien zwracać uwagę na miłość do drugiego człowieka, na rzetelną naukę, ale również wychowanie, które opiera się na miłości. O tym również mówił wasz założyciel,
tak jest.
Jan Bosko.
Czy ktoś ma coś jeszcze do dodania?
My jako salezjanie mamy wypracowaną kartę tożsamości salezjańskiej w całej Europie.
Szkoły salezjańskiej.
Szkoły salezjańskiej, tak. I to, co mówiła pani przed chwileczką, pani dyrektor, to jest właśnie myśl księdza Bosko. Wychowanie jest sprawą serca. Miłość drugiego człowieka, szczególnie młodego człowieka, z tej miłości wypływa chęć czynienia dobra dla tego już młodego człowieka. I to ksiądz Bosko jeszcze pociągnął dalej, powiedział, nie wystarczy, żeby kochać drugiego człowieka. Ten drugi człowiek musi czuć, że jest kochany przez wychowawcę. I wtedy nawiązuje się ta relacja, która pozwala na to, aby pokazać temu młodemu człowiekowi właściwą drogę, drogę życia, ukierunkować go i pomóc mu w odnalezieniu swojego sensu życia.
Może jeszcze? Może tak, zbierając wszystkie charyzmaty, które są zaangażowane w szkolnictwie katolickim, to chodzi tak naprawdę o to, ażeby dziecku, młodzieży zapewnić wychowanie w oparciu i kształcenie także, wychowanie poprzez kształcenie oparte na fundamencie wiary.
No, nareszcie.
W centrum szkoły katolickiej ma być Chrystus. Wzór idealnego człowieka, wzorowego człowieka i wzór pełnej miłości, najwyższej miłości.
Za waszymi plecami w naszej scenografii mamy trzy wyrazy. To jest całość, zastanawiając się nad przekazem. Sanctitas, sanitas, sapientia. To jest gdzieś od Księdza Bosko. Bo szkoła może być mądra, uczyć mądrości intelektualnej. Może uczyć zdrowia fizycznego, duchowego, ale jeżeli nie będzie miała sanctitas, czyli tej świętości Boga, no to nie będzie wierna, to gdzieś zdradzi. Dlatego bardzo się cieszę z takiej definicji tożsamości szkoły katolickiej, która ma wszystko, ale ma przede wszystkim ten dar wiary i propozycję świętości, że pewnie, że nauczymy, niech uniwersytety skończy, będzie takim dobrym prawnikiem jak siostra Maksymiliana, ale równocześnie i dbamy o jego duszę, żeby się zbawił, nie? Dobrze, no to przejdźmy do następnego materiału. Były też lekcje wychowania fizycznego. O, akurat nomen omen. Dzisiaj, co niektórzy czekają na mecz Polska-Anglia, Anglia-Polska na Wembley. Na pewno ten człowiek znów będzie pokazywany, bo strzelił słynną bramkę na Wembley. Ale tę lekcję w UEF-u przeprowadziliśmy na boisku przyparafialnym i prowadził tę lekcję z nauczycielem WF-u nasz piłkarz Marek Citko. Fragmentu posłuchajmy.
Dzisiaj przyjechaliśmy do Aleksandrowa Kujawskiego. Euro się zbliża, uroczyście się ładnie ubrałem, jestem kibicem, więc spróbujemy się wspólnie przygotować do Euro 2012 w Polsce, żeby biało-czerwoni no, wypadli jak najlepiej, a chcemy przybliżyć, na czym ta piłka polega, żeby nam nie mówiły niektóre, na przykład żony, mamy, babcie, że 22 facetów biega za piłką. Piłka to jest gra głową, a nie nogami. Dzisiejszą lekcję poprowadzi aż kilku nauczycieli. Głównym będzie Marek Citko. Marek, czego nie dopowiedziałem? Były polski piłkarz, były już?
Były, jak
teraz ci odrzucę
były.
Piłkę, żebyś trzymał i
jak najbardziej były.
Tak jest. Występowałeś jako ofensywny pomocnik?
Napastnik, bardziej napastnik.
Wychowanek Włókniarza Białystok, a nie Jagiellonii?
Włókniarza tylko byłem rok, więc bardziej Jagiellonii.
Skończyłeś karierę w Polonii Warszawa.
Dokładnie tak.
Dobrze. Grałeś w Jagiellonii, Widzewie, Legii Warszawa, Dyskoboli Grodzisk, Hapoel Berszawa, Arau w Szwajcarii, w Krakowie, w Polonii Warszawa. Dwukrotnie zdobyłeś Mistrzostwo Polski w sezonach 95, 96, 96, 97. Raz Super Puchar w barwach Widzewa. Z Widzewem grałeś w Lidze Mistrzów. Pamiętasz, ile meczów w Lidze Mistrzów rozegrałeś?
Oczywiście, 6.
6 meczów, ile bramek strzeliłeś?
Dwie
bramki. Występowałeś w kadrze narodowej seniorów, rozegrałeś 10 meczów, zdobyłeś 2 gole z Anglią i Brazylią, o których wszyscy jeszcze wspominali.
Jaki z tego wniosek?
Żeby nie zrywać sobie Achillesa.
Szedłem na jakość, nie na ilość.
Aha, no to też prawda. 9 października 96 rok, Wembley. Podobno wszyscy cię kojarzą, nie denerwuje cię to, że byłeś ostatnim polskim zawodnikiem, który strzelił bramkę na Wembley, bo później Wembley zburzyli.
Nie, później jeszcze Brzęczek strzelił.
A Brzęczek jeszcze strzelił.
Tak.
A dlaczego tylko o twojej tej bramce mówią?
Bo może mi najładniej zeszła.
A jak to jest możliwe, że w 1996 roku wygrałeś plebiscyt na najlepszego polskiego sportowca, organizowane wtedy to było przez Telewizję Polską, program Trzeci Polskiego Radia, Super Exus, a wtedy była olimpiada w Atlancie.
Ja mam dobrych PR-owców, politycy dopiero teraz z tego korzystają, a już parę lat wcześniej.
Miałeś. W tygodniku Piłka Nożna zostałeś odkryciem roku. No i później przyszedł ten 17 maja 1997 roku.
Wspaniały dzień.
Mecz z Górnikiem Zabrze i...
Próba wiary może.
Próba wiary.
Próba wiary. Marek zawsze w takich momentach wszystko ściąga do wiary. Pozostał do dzisiaj tym kimś, kto pozostał. Modlitwa, sakramenty. Ale patrząc na takiego nauczyciela, chciałbym spytać, czy każdy może być nauczycielem w szkole katolickiej? Chciałbym, abyście dwa słowa powiedzieli, mówiąc o pewnej propozycji edukacji katolickiej, o wzorcach, nie wiem, świadkach. Czy takowych znajdziemy, czy szukamy, albo czy już są i dlatego szkoły katolickie, można mówić, no, posuwają się do przodu. Pani dyrektor.
Powiem tak. Z dzisiejszej liturgii czytań, akurat pierwsze zdanie z listu do Rzymian, ja nie wstydzę się Ewangelii. Myślę, że to jest pewien wyznacznik nauczycieli, których poszukujemy, których chcemy zatrudniać do szkół katolickich. Nauczyciel, który potrafi nie tylko wypowiedzieć to zdanie, ale swoim przykładem życia zaświadczyć o tym, że on Ewangelią żyje na co dzień. I tutaj samo mówienie właśnie nic nie pomoże i powiedziałabym nie wystarcza, bo może okazać się tylko pustym słowem czy pustym zdaniem, bo uczniowie zweryfikują i prześwietlą takiego nauczyciela w ciągu tygodnia, dwóch, może będą potrzebowali miesiąca. Każdy pracując w szkole katolickiej, żyjąc Słowem Bożym, jest obserwowany przez uczniów, innych nauczycieli i powinien tak żyć, aby dawać świadectwo tej prawdzie.
Szkoły katolickie bardzo często wyróżniają się, bo mają na przykład mundurki prowadzone przez księży, siostry zakonne. Widać, że chodzimy w koloratkach, w habitach. Czy proponujecie też w szkołach katolickich mundurki? Tak po prostu mówię, czy proponujecie, żeby się wyróżniali, bo jest to wtedy to... Nie wstydźcie się Jezusa, bo oni od razu widzą, o, skatola.
Muszę zabrać głos, bo ja właśnie jestem w mundurku szkolnym, więc zaprezentuję, jak on wygląda. Dwuczęściowy, składa się dla kobiet ze spódnicy lub opcjonalnie ze spodni i marynarki. Nauczyciele mają takie ładne znaczki tutaj przypięte, uczniowie mają wyszyte logo szkoły. I w tych strojach chodzimy na co dzień. Nie od święta, nie na apel, nie na uroczystość, tylko codziennie, każdego dnia.
A uczniowie?
I uczniowie tak samo. Czyli nauczyciele i uczniowie chodzą w takich samych strojach na co dzień. My do pracy, oni do szkoły.
Pan dyrektor, co o tym
tak,
sądzi?
Podobnie. No akurat tak się wyjątkowo zdarzyło, że nie jestem w stroju szkolnym, ale też taki posiadam i każdy z nauczycieli, który ma życzenie, otrzymuje taki strój szkolny. Uczniowie również codziennie chodzą w strojach szkolnych. Są to koszulki, bądź w starszych klasach, no w liceum są to marynarki i żakiety. Nie jest łatwo, ale szczególnie uczniom. Natomiast no myślę, że to powoli się do tego przekonują i kłopotu mamy z tym coraz mniej.
Mm-hmm. Jakieś odrębne zdanie?
Ja może tylko tak ogólnie, że jeżeli wprowadzamy, bo nie wszystkie szkoły katolickie tak mają strój jednakowy, ale jeżeli wprowadzamy, to motywacją jest wzgląd wychowawczy. No, może tak płytko powiedziane, żeby nie było rewi mody. Żeby też był to jakiś wyraz kultury młodego człowieka, właśnie, który wyraża się w stroju. Strój galowy tak zwany, żeby był też symbolem uczczenia ważnych świąt, ważnych dat w historii, ważnych uroczystości szkolnych, uszanowania gości, którzy przychodzą i wzajemnie siebie. Więc jest taki wzgląd wychowawczy. Poza tym jeszcze też jest taki problem ubóstwa. Uczniowie są z różnych domów, z różnych warunków i wobec tego jednakowy strój jest takim wyrazem szacunku do tego, którego nie stać na eleganckie właśnie jakieś stroje, ubrania, wszyscy są równi.
Mhm. No ale trzeba też zainwestować w ten mundurek.
Myślę, że chociaż czasem to stwarza pewien problem na początku, ale to jest najłatwiejsze. Mhm. Bo szkoła pomoże. Mhm.
Ja się przyznam, że kiedyś zwiedzając szkoły katolickie w Indiach, bieda, on był na boso, ale miał koszulkę, krawacik i jakieś tam spodenki. No, no mnie to zauroczyło. No w tym ubóstwie i oni byli dumni, bo to jak się patrzyło, to nie jakaś szkoła 600 tysięcy, ale 3-4 tysiące dzieci. Wszyscy jednakowo, no najwyżej poszczególne gdzieś tam specjalizacje w różnych kolorach, powiedzmy, krawata. Także to ksiądz chce coś dodać, księże dyrektorze Zenonie?
No raczej nie, bo akurat w Oświęcimiu nie mamy wprowadzonych mundurków. Mamy tylko w statucie określony wygląd zewnętrzny ucznia, jak wygląda na co dzień, jak wygląda podczas uroczystości świątecznych.
Ale to jest piękne, ta różnorodność. W takim razie zapraszam Was na...
Jeszcze chciałam jedno dodać, jeżeli chodzi o nauczyciela szkoły katolickiej. Tak właśnie kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat w ramach zarządu Rady i taki wniosek mieliśmy, że owszem, poprzeczka w szkole katolickiej dla nauczyciela jest wyższa. Po prostu to jest w pewnym sensie warunek zatrudnienia i trwania w tej szkole, ponieważ nauczyciel musi być zdolny wypełnić te zadania statutowe, musi się z taką szkołą utożsamiać, bo inaczej to byłoby udawanie, a nie świadectwo. To jest jedna sprawa, natomiast ten nauczyciel, gdy wchodzi do takiego środowiska, to myśmy to nazwali dla niego łaską, bo on wchodzi na drogę pewną, bezpieczną i jak gdyby ma możliwość zadbania o swoją formację, o swoją duszę.
Pięknie.
Żeby być dobrym świadkiem.
Ktoś mówi, że te szkoły katolickie są szkołami z duszą, taką prawdziwą. No to dobrze. Swego czasu gościliśmy takie dziwne liceum. Liceum katolickie imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Lekcja języka polskiego z Henrykowa, apoteoza młodości i bunt w literaturze. To tam, w tym Henrykowie, gdzie te pierwsze słowa po polsku. Obejrzyjmy sobie fragment materiału.
Ikarowy lot. Głupota czy heroizm? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw zapytam Was o samego Ikara. Kim był Ikar? Co to za postać? Kto opowiada? Szymon.
Ikar był synem Dedala, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem i wynalazcą i pracował na, jego ojciec Dedal pracował na dworze u króla Minosa i po dłuższym okresie tam pracowania zdecydował, że chce wrócić do ojczyzny, lecz król Minos nie zgodził się na to, ponieważ był bardzo dobrym w swoim fachu i postanowił zbudować skrzydła. Skrzydła z piór sklejonych woskiem i gdy wybrał się w lot ze swoim synem. Powiedział mu, żeby nie leciał za wysoko, ponieważ promienie słoneczne mogą roztopić wosk, ale też za nisko, bo wiatr morski też może te skrzydła uszkodzić. I Ikar w swojej nieostrożności, też być może w swoich marzeniach, uniósł się za wysoko i promienie słoneczne roztapiając wosk spowodowały, że zginął w morzu.
Tragiczna historia, ale jak na mitę przystało, historia symboliczna. Oczywiście Ikar jest taką postacią archetypiczną, czyli jest takim pierwowzorem ludzkich pragnień i dążeń. Czego pragnie Ikar? Do czego dąży? Co Ikar chciałby osiągnąć? Jakub.
Ikar chce zbadać rzeczy takie jeszcze nieosiągnięte, chce sprawdzić rzeczy, które no faktycznie ojciec powiedział mu, co grozi tym, jeżeli się wzbije za wysoko, jednak Ikar chciał to sprawić na własnej skórze. Nie chciał słuchać starszych, chciał się tak samemu sprawdzać takie rzeczy, których jeszcze nigdy nie doświadczył. Mhm. Jednak to dla niego było zgubne w tej historii akurat. Mhm.
Przeciwko czemu zatem buntuje się Ikar?
Przeciwko starszym.
Też. Jeszcze przeciwko czemu buntuje się Ikar? Błażej?
Ikar się buntuje przeciwko ograniczeniom, przeciwko zasadom, jakimś zasadom utartym. Chce wyznaczać swoje granice, nowe granice.
Bardzo ważny jest ten motyw wznoszenia się i jak przejdziemy do następnych tekstów literackich, to zwróćcie uwagę na to, że bardzo często temu motywowi młodości towarzyszy motyw lotu, takiego wzbijania się. On się oczywiście dla Ikara kończy tragicznie, ale spróbujcie tę postać jakoś ocenić. Czy dla was to jest, czy dla was Ikar jest takim przykładem głupoty, szaleństwa, brawury, czy może jednak on jest postacią heroiczną? Bartek.
Można by przypuszczać patrząc na postać Ikara, że można by go ocenić, że był głupcem, tak? Nie posłuchał, no dobrze wiedział, jak się może to skończyć, jednak myślę, że trzeba na to spojrzeć trochę z innej strony. Leciał, lot jest w pewnym sensie takim symbolem wolności troszeczkę. I on tak jakby zapominając o tym wszystkim, skupił się na czymś, co mógłby osiągnąć, tak? Na sięganiu dalej, na sięganiu wyżej, na właśnie, tak jak powiedział Błażej, na łamaniu jakichś pewnych zasad, bądź wyznaczaniu jakichś granic samemu.
Chciałbym porozmawiać o tych Ikarach w szkołach katolickich. Ikar, lot, skrzydła. Ale chciałbym prowokacyjnie spytać, bo widzieliśmy samych chłopców w liceum ogólnokształcącym w Henrykowie. Czy lepiej się lata w katolickiej szkole koedukacyjnie, czy jednak niech to będą u sióstr dziewczęta, na przykład w archidiecezjalnym liceum sami chłopcy i wtedy połowę tych dziewcząt idzie na siostry zakonne, a połowę chłopaków po maturze idzie do seminarium, na przykład do Włocławka albo do Łowicza. Uśmiechy?
Uśmiechy, dlatego że Zenon. Akurat ja mam takie doświadczenie, że przez 6 lat pracowałem od 92 do 98 roku. Szkoła w Oświęcimiu była tylko szkołą męską. W 98 roku, na stulecie przybycia Salezjanów do Oświęcimia, otworzyliśmy liceum, które już było koedukacyjne. I na prawie 600 chłopaków było 14 dziewcząt. Ale później się to rozrastało. Ale reasumując, mając doświadczenie typowo męskiej szkoły i teraz koedukacyjnej, myślę, że jest dużo plusów i za tylko jednorodną społecznością szkolną i koedukacyjną. Trudno tutaj już wartościować, która jest lepsza, tylko mówię, jest dużo plusów w takiej szkole i dużo plusów w takiej szkole.
A jakie są tendencje w polskim szkolnictwie katolickim?
Rzeczywiście prawie symbolicznie już tylko mamy szkoły niekoedukacyjne, parę dosłownie przypadków. Natomiast jest też zbadane naukowo, że koedukacja nie sprzyja takiej dobrej nauce. Jest dużo trudniej pracować nauczycielowi w koedukacji, zwłaszcza w pewnym wieku. I inaczej się uczą chłopcy matematyki, inaczej dziewczęta. I tutaj jak gdyby tracą. Uczniowie sami tracą. Natomiast drugi wzgląd, to jeżeli chodzi o gimnazjalistów, to jest, miałam możliwość porozmawiać, już teraz jest tam szkoła koedukacyjna, ale taka wieloletnia wychowawczyni gimnazjalistów powiedziała, że dla chłopców, w jej przypadku, bo z chłopcami pracowała, stworzenie koedukacji nie jest dobre. Dlatego, że oni tracą zaufanie wtedy do nauczyciela, a bardziej właśnie szukają koleżeństwa z dziewczętami. Czyli wychowawczo, w wieku na pewno gimnazjalnym, jest lepiej, żeby w klasie byli albo chłopcy, albo dziewczęta.
Wykorzystam tutaj ten moment i podam numery telefonów, gdyby ktoś chciał coś się spytać, dopowiedzieć, albo wyrazić swoją opinię, korzystając z takich autorytetów, które mamy dzisiaj w studio odnośnie do szkół katolickich w Polsce, To przypomnę, dla Polski Północnej 657-0011, 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, oczywiście kierunkowy 56, dla sieci w naszej rodzinie bezpłatne 536-600-300 i 536-600-400. I dwa numery dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0013 i 657-0014. Gdyby ktoś chciał się włączyć w naszą dyskusję, serdecznie zapraszamy. Przypomnę, że gościmy dzisiaj ludzi, umówiliśmy się, że za często nie będziemy tego powtarzali, ale przedstawicieli Rady Szkół Katolickich w Polsce. No, za rok to będzie wielkie świętowanie. Myślę, że zrobimy tu chyba w studio jakiś wielki bal. 20-lecie już istnienia jakiejś takiej koordynacji szkolnictwa katolickiego. Gościmy przewodniczącego Rady Szkół Katolickich księdza Zenona Latawca, siostrę Maksymilianę Wojnar, prezentkę, członka zarządu Rady Szkół Katolickich, panią Katarzynę Zarzecką, wicedyrektora Szkół Katolickich imieniem księdza Jana Długosza, również członka zarządu i pana dyrektora Przemysława Jabłońskiego, dyrektora Szkół Pijarskich w Łowiczu, który też jest członkiem zarządu Rady Szkół Katolickich. Dobrze, to na tym skończmy. A ja nie wiem, czy mógłbym poprosić, żebyśmy na przykład teraz, na ile realizujemy... O, mamy już telefon. No to w takim razie przyjmijmy najpierw telefon. Prosimy bardzo ze szkolnej ławki. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Maria z Podlasia. Dzwonię do Państwa. Serdecznie oczywiście wszystkich Państwa pozdrawiam. Gratuluję tak pięknego programu. Dzwonię z pytaniem. Wobec niżu demograficznego w szkołach dużo placówek samorządowych jest zamykanych. Czy znane są przypadki, że szkoły samorządowe przekształcane są w szkoły katolickie na różnym poziomie, na poziomie szkoły podstawowej, liceum, gimnazjum? Tak więc bardzo byłabym wdzięczna za taką odpowiedź. Poprosiłabym może o wypowiedzenie się siostry Maksymilianę.
O,
szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Pani Mario, pozdrawiamy Podlasie.
To znaczy nawet politycy kiedyś sprawdzali, czy rzeczywiście samorządowcy nie przekształcają szkół własnych w katolickie. Nie ma takiej możliwości. Szkoła musi być, jeżeli jest likwidowana samorządowa, no to jest likwidowana, a my możemy, jeżeli społeczność lokalna bardzo tego pragnie, to możemy pomóc założyć szkołę katolicką, ale od nowa, nie ma żadnego przekształcania. Owszem, nieraz to się odbywa przy współpracy z samorządami i chciałam podzielić się takim spostrzeżeniem z tego roku jednego z prezydentów, jednego z miast polskich, gdzie to stwierdził, był wniosek o założenie publicznej szkoły podstawowej i pan prezydent mówi, pieniędzy nie mam, szkoły nie potrzebuję, ale tu chodzi o coś bardzo ważnego. I powstała szkoła.
Tak. Mamy telefona, żeby to my musimy też, czas płynie, impulsy, prawda? Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam na imię Leszek, dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, z New Jersey. Mam 56 lat, jestem rocznik 58. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja chodziłem w latach 70. do szkoły zawodowej, oczywiście tam przedtem podstawówka i tak dalej, do szkoły zawodowej, później do technikum. I myśmy nosili takie marynarki granatowe i spodnie z lampasami. I to było, jak się wychodziło ze szkoły, to bardzo dużo uczniów, no wszyscy uczniowie tak chodzili, prawda? Tylko jedni, którzy już byli w technikum, to mieli ciemniejsze lampasy, a ci z zawodówki mieli jaśniejsze. I wiecie Państwo, to było naprawdę piękne, bo wiadomo było, że w autobusie czy gdzieś, to, że taki uczeń to jechał do szkoły. Pomijając to wszystko, że jednak no, to jest jakiś wydatek dla rodziców, ale to jest ujednolicenie, bo tak samo kiedyś, jak i dzisiaj, byli ludzie bardziej zamożni i mniej zamożni. To się tak nie rzuca w oczy i ja uważam, że to jest tak samo wpływa na uczniów, że szczególnie nie obrażając płci pięknej na dziewczynki, że no nie może się ubrać w tą bluzeczkę, czy takich dżinsów nałożyć, prawda? Ale jak jest ubrana tak jak wszyscy, to i ci gorsi też się czują tacy dowartościowani. To jest taki jeden temat. Drugi to jestem w Stanach już ponad 20 lat i tu jest było bardzo dużo szkół katolickich. W tej chwili są likwidowane. Bardzo dużo szkół jest likwidowanych. A jak słyszę od tego starego pokolenia, co tutaj już było, mój stryj, kiedyś jego synowie chodzili do szkoły katolickiej, to są wszystko ludzie wykształceni, którzy mają jakieś wartości. To szkoła publiczna, a szkoła katolicka to w ogóle to jest inny wymiar. I to się można przekonać dopiero po latach, kiedy człowiek kończy studia, idzie dalej w życie i dopiero wtedy to docenia. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Reszku, z Panem Bogiem. To były głosy. Ja mam tylko prośbę do realizującego dzisiejszy program, bo czas ucieka. Gdybyśmy mogli teraz, panie Pawle, na przykład zagrać coś, a jeszcze lepiej zatańczyć, bo chciałbym, czas nieubłagania płynie do przodu, jeszcze żeby nam nie uciekło w tych szkołach katolickich taki pewien rys charakterystyczny, gdybyśmy teraz mogli na przykład zobaczyć pewną lekcję, która jest związana ze szkołą pani dyrektor w szkołach imieniem księdza Jana Długosza we Włocławku. Tam uczyliśmy się tańczyć. No bardzo chętnie sam powspominam tę lekcję.
No to było tylko wstęp. Mamy jeszcze obrót partnerki pod ręką partnera. My z Łukaszem zaprezentujemy już w trzymaniu. Ja sobie ułatwię trochę ruch. Nie, może już tą stronę zrobimy. Dwa razy do siebie. My teraz już nie będziemy trzymać się za obydwie ręce. Dwa razy do siebie, czyli basicowo i raz, dwa, trzy i cztery, raz, dwa. I jeszcze coś powiem, bo ja lubię dużo gadać, więc proszę zwrócić uwagę, jaki krok wykonuje partner w momencie, kiedy partnerka jest u jego boku. Tak? Bo to jest krok. Ktoś pamięta? No zobaczycie. Mamy obrót i raz, dwa, trzy i cztery. I teraz, jaki krok wykonał Łukasz?
Do boku.
Do boku, właśnie. Bo może tak ustalimy. Raz krok basicowy, czyli podstawowy. Puszczamy ręce, dziewczyna, partnerka lewą, partner prawą. Tak? I wykonujemy obrót. Czyli jedna podstawa i obrót partnerki. Dobra? Słuchajcie, co ja oczywiście liczę cały czas. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy i cztery. Obrót. Dwa, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. To teraz sobie zatańczymy, moi drodzy, wszystko do muzyczki też waszej ulubionej, czyli Lubega bodajże. Słucham?
Lala Song.
Lala Song, tak, muzyka Lala Song, dokładnie. Pamiętajcie, dwa razy podstawa.
Obrót.
Raz podstawa. I cztery razy ustalimy. Cztery razy bioderki.
Boczkami też jeszcze raz.
A chcecie?
Tak.
Chcecie? Dobrze, czyli przed czterema boczkami robimy krok podstawowy. Zapamiętacie?
Tak.
Będziemy ćwiczyć. Bardzo bym prosiła, żeby jednak dla bezpieczeństwa się jednak każdy podsuwał. Chodźcie tutaj do mnie trochę bliżej. Ola tam z Przemkiem. A ja was później powymieniam. Spokojnie, czyli zrobimy zmianę linii. Dobra, trzymanie. Lala Song.
Excuse me. Can I have your attention please for one more time?
Wybijamy sobie rytm. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy i cztery. Raz, dwa. Wokół osi. Raz, dwa. Raz centrum. Raz do siebie, obrót partnerki. Czyli bardzo dobrze. Raz do siebie, cztery razy boczki. Raz, dwa, trzy i cztery. Trzeci, trzy i cztery, czwarty. Od początku, do siebie. Do siebie. O, wokół osi. Nie patrzymy się w ziemię, babusia. Nie puszczamy ręki, nie możemy. Brakuje ręki. ręka Agnieszka, pracuje. Pierwszy boczek, drugi, trzeci, super. Ostatni raz temacik. Raz, dwa. Wokół osi. Raz, baby. Obrót. Do siebie. Od siebie. Raz, baby. Cztery razy boczki. Raz, dwa. I cztery. Raz, dwa. Trzeci. I ostatni boczek. Dziękujemy. Bardzo dobrze. O! Super obrót wykonany, czyli już i będzie gdzieś tam, gdzieś się rozwija. Bardzo mi się to podoba.
Pytanie jest proste. Zdaje się, że mamy telefon. Ja wam zadam pytanie. Czy szkoły katolickie dalej są do tańca i do różańca z waszej perspektywy? A w międzyczasie odbierzemy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam, program edukacyjny ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże, czy to ja?
Tak, to jestem ja.
Szczęść Boże, Leszek z centralnej Polski się kłania. No cieszę się, że ojciec zrobił tę audycję, którą obiecał mi 2 lata temu właśnie. W ramach pytania, jakie wtedy padło z mojej strony, no wtedy właśnie nie doczekałem się takiej odpowiedzi. Dziś myślę, że jest czas odpowiedni ku temu, bo akurat ten temat jest, no, adekwatny. Ale ojcze, mam pytanie, czy można mówić wszystko i pytać o wszystko, czy tylko same laurki?
Nie, nie, można pytać o wszystko.
Bardzo się z tego cieszę. Otóż, ojcze, ja wtedy zadałem takie pytania. Było to 2 lata temu. Były akurat w studium siostry Niepokalanki, wychowawczynie szkoły Niepokalanek z Teresina. Były też uczennice. Mhm. Ja wtedy zadałem takie pytanie. Czy dyrektorem szkoły katolickiej może być każdy? Kto nadaje ten przymiotnik katolicka szkole? Dlaczego? Otóż tutaj padła dzisiaj taka wypowiedź, że oczywiście powinien mieć jakieś kursy, taki dyrektor powinien być jakoś tam przygotowany, jakieś tam studia powinien skończyć, ale nikt tutaj nie wspomniał o kręgosłupie moralnym, a ja to wówczas zadałem to pytanie na kanwie reportażu, jaki słuchałem w radiu publicznym. Ja już o tym mówiłem, myślę, że ojciec sobie teraz przypomni. Otóż była tam historia tego typu, że w pewnym liceum katolickim była sobie para młodych uczniów, uczennica i uczeń, którzy żyli ze sobą przez 3 lata pod jednym dachem. W końcu para rozstała się po prostu, chłopiec znudził się dziewczynie. Chłopak przyszedł pod szkołę prosić ją po raz ostatni, żeby do niego wróciła. Przyniósł białą różę, a w kieszeni nóż. Ponieważ dziewczyna odmówiła, tym nożem ją po prostu zamordował. Ale abstrahując już od tego wydarzenia, w osłupienie wprawiła mnie wypowiedź dyrektora tej szkoły, który powiedział, że on jest bardzo zdziwiony, bo przecież oni od 3 lat żyli ze sobą. I tu nagle takie wydarzenie. I teraz tak, ta moja wypowiedź, po tej mojej wypowiedzi, siostra z Niepokalanowa powiedziała, że no, nie ma podstaw, żeby mi nie wierzyć. Ale z drugiej strony nie wierzy w prawdziwość tego. Więc ponieważ ja wtedy byłem delikatny i nie powiedziałem, o jaką szkołę chodzi. Dziś powiem, chodziło to o liceum katolickie w Wieluniu. I w związku z tym to pytanie tutaj powtarzam. Druga taka historia, taka sprawa, o jaką chciałem
Panie
zapytać.
Panie Leszku, bo już się zbliżamy do końca. Jeden już problem był postawiony, a ja bym chciał, bo jeszcze mamy tutaj
Dobrze.
Dwie czy trzy, to na to odpowiemy teraz
Dobrze.
Panu. To są osoby i myślę, że w trakcie programu pan również uzyskał odpowiedź i na ten określenie katolicki, bo bardzo jasno mówiliśmy, nie? Także dziękujemy panie Leszku bardzo serdecznie, a teraz gdyby można było jeszcze odnieść się do tego krótko, siostro Maksymiliano.
Słyszeliśmy o tym fakcie, bo bardzo było to przykre. Natomiast sprawa była trochę bardziej złożona, bo trzeba też zwrócić uwagę na to, jaki był dom tych dzieci. Ale to było pytanie konkretnie, czy dyrektorem może być każdy. Więc dyrektor rzeczywiście to jest ktoś, kto nadaje, powiedzmy sobie takie słowo, mało ton, kto uwiarygadnia sobą, jest pierwszym przykładem w szkole. I przede wszystkim jeszcze raz powtórzę, szkoła katolicka nie może powstać bez zgody biskupa. Biskup też może cofnąć tę zgodę i były takie przypadki. Natomiast o co tu w tym wszystkim chodzi? Że Kościół ma instrumenty i ma taką władzę, żeby posłużyć się nią i zadbać o szkolnictwo, które prowadzi, bo wszyscy, którzy mają zgodę na prowadzenie szkoły katolickiej, to nie jest tylko nadanie przymiotnika, bo może ten przymiotnik w nazwie w ogóle nie istnieć, a jest zapisany w statucie. Wszyscy działają w imieniu Kościoła i to jest ta wielka odpowiedzialność. To, co my możemy powiedzieć, co my robimy. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby dyrektorzy w tej świadomości żyli i pracowali. I jeżeli jakieś przypadki, poza tym no, są podmioty prowadzące, właściciele szkół, którzy też nad tym bardzo czuwają, no zdarzają się bardzo rzadko w naszym środowisku sytuacje, których nie chcemy. I ta wspomniana sytuacja to było no może rzeczywiście było też coś niezauważone w szkole. To była wtedy szkoła duża. Natomiast czy zdenerwowany dyrektor może jakieś lapsusy w odpowiedziach też popełnił i wyszło to właśnie tak, jak wyszło w eter. Natomiast tak naprawdę Kościół chce prowadzić tylko i wyłącznie szkoły, które dają dobry przykład uczniom, które wspierają wychowawczą rolę rodziny, które pracują zgodnie z zasadami, które obowiązują w Kościele i to wszystko jest po to, ażeby wspierać rozwój ucznia, żeby zabezpieczyć jego zarówno rozwój psychiczny, wspierać nieraz w trudnych sytuacjach rodzinnych, być oparciem, dawać mu wspólnotę i rzeczywiście, żeby ten człowiek mógł rozwinąć się w swojej osobowości do pełni.
Tak jest. A takie przypadki się no, czasem zdarzają. Jest to możliwe. Wracam do pytania. Czy szkoły katolickie nadal są do tańca i do różańca?
Muszę powiedzieć, bo to już jak ksiądz redaktor wywołał, to była szkoła księdza Jana Długosza z Włocławka. I tu przypomnę słuchaczom, którzy wnikliwie oglądają ze szkolnej ławki, że 13 lat temu, kiedy ksiądz dyrektor jako pierwszy reaktywowanej szkoły pełni tę funkcję, od samego początku lekcje tańca były u nas obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Czyli jesteśmy szkołą do tańca. A do różańca również i w miesiącu październiku, ale nie tylko, bo to przede wszystkim nawiązywanie do dekalogu, który dzisiaj jest traktowany różnie. Przez jednych bywa uznawany za słabość czy za coś niewygodnego, ale staramy się pokazywać, że w tym jest właśnie siła. Bo czego uczy szkoła katolicka? Tak też również w odpowiedzi do słuchacza przed chwilą. Uczy tego, żeby być uczciwym, a to wymaga odwagi. To wcale nie jest słabość, tylko to jest siła. Uczy poszanowania ojca i matki, czci ojca i matkę, że do śmierci trzeba się nimi opiekować. Uczy tego, co mówiliśmy na początku, miłości do Kościoła, czyli miłości do człowieka, od poczęcia aż do śmierci. I to jest dekalog dzisiaj. To nie jest tylko suche powiedzenie, nie można jeść mięsa w piątek, nie bo nie, tylko to jest miłość do człowieka, do rodziców, do dziecka, którego życie zaczyna się od poczęcia.
Wzruszyłem się, będąc, przygotowujemy następną ławkę szkolną, takiej też szkole katolickiej wiejskiej w Modzerowie. 5 języków mają. Mała szkółka, pozdrawiamy panią dyrektor i panią nauczycielkę historii. Angielski, francuski, niemiecki, łacina, język migowy i język polski. No, czapki z głów przed taką szkołą katolicką na wsi. I dlatego no, to jest niezwykła propozycja, którą szkolnictwo katolickie przedstawia no, naszemu narodowi. Siostro Maksymilii.
I jeszcze chciałam dodać o tym różańcu. Wczoraj byłam w Lublinie, w Biskupiaku. To jest gimnazjum i liceum. Największe liceum katolickie tam jest. 20-lecie obchodzili. W szkole jest kaplica. I właśnie ksiądz dyrektor, nauczyciele opowiadali, jak w październiku młodzież chce odmawiać różaniec wspólnie. Jak uczestniczą, nie dlatego, że jest obowiązkowa, tylko dlatego, że się odprawia mszę świętą. Znam też sytuację z naszej szkoły Prezentek z Rzeszowa. Byłam tam raz właśnie w październiku. Młodzież przychodzi specjalnie, wcześniej pół godziny. Wszystkie klatki schodowe zajęte na klęczącą młodzież, po prostu się modlą na różańcu i chcą tego. Poza tym my też diagnozujemy trochę potrzeby młodzieży, choćby z okazji tego Ogólnopolskiego Forum Młodzieży we wrześniu. I robimy taką ankietę i pytamy na końcu zawsze, co ty i twoi rówieśnicy, czego oni potrzebują najbardziej. Więc oni po prostu piszą tak naprawdę, że oni potrzebują, żeby ich prowadzić drogą do Pana Boga. No takie są wypowiedzi młodzieży. I czują się oszukani, jeżeli jacyś tam prorocy w cudzysłowie ukazują im inne złudne wartości i stwierdzają, to jest od szatana. My się później czujemy zawiedzeni.
Ja nie wiem, czy mamy
taka jest nasza młodzież. Mhm. Bardzo wymagająca.
Ja nie wiem, czy mamy techniczną możliwość, żebyśmy, bo mamy jeszcze taki maleńki materiał z niektórych szkół, jak one wyglądają, żeby na przykład gdzieś w tle, gdy my będziemy kończyli rozmowę, żeby telewidzowie mogli na przykład sobie zobaczyć, jak te szkoły wyglądają. Bo te szkoły są duże, jak siostra mówi, największe gimnazjum. Są i piękne,
jak
Długosz, czy nowo odrestaurowany Aleksandrów. Są i małe wiejskie, czy taka mała szkoła, jak tu była Trzcianka, bardzo maleńka szkoła, ojcowie Saletyni. Więc, no zresztą, zobaczmy, jak te szkoły wyglądają. Tak, telewidzowie mogą widzieć, że te szkoły katolickie no, są duże, małe. Ja wiem, że niektórzy też zwracają się do Rady Szkół Katolickich. Są możliwości pomocy tym maleńkim szkołom nawet w rozbudowie zaplecza. Jest to możliwe, czy Rada Szkół Katolickich też dba o to, bo to można przygotować chyba jakieś projekty, można gdzieś nawet powiedzieć, gdzie szukać tych pieniędzy, czy to prawda?
To znaczy, jeżeli widzimy taką możliwość, to na pewno nie tylko czekamy, aż ktoś poprosi, tylko proponujemy. Ale tych możliwości jest coraz mniej.
Coraz mniej.
Tak, natomiast...
Jest coraz więcej ludzi, którzy chcą brać,
to
a mało
znaczy,
jest tych, którzy
chcą katolickie
dawać.
Nie ma takiego przebicia w tym względzie materialnym. Natomiast każda szkoła zawsze powstawała, zresztą ten wczoraj przeze mnie odwiedzony biskupiak, 20 lat się remontują. Natomiast szkoła świetnie prowadzona i jak gdyby młodzież, która tam się uczy, jest świadkiem tej troski też o stronę materialną. To też jest wychowawcze, też wychowuje. I osobiście uważam tak, jest potrzebna baza materialna i taka, no właśnie sam kiedyś Maksymilian Święty, no chciał, żeby franciszkanie żyli w ubóstwie, ale nowoczesny sprzęt medialny, żeby mieli. Więc tak powinno być i w szkołach, jeżeli jest to możliwe, ale najważniejszy jest nauczyciel, który stoi przy dziecku. I w ubóstwie można prowadzić pięknie szkołę.
Ale powiedzcie mi jeszcze coś takiego, bo bardzo często się mówi o tych szkołach. Nawet państwo reprezentujecie. Proszę bardzo, Łowicz, Włocławek, Warszawa.
Wszystkie szkoły.
Tak, Oświęcim. Wszystkie szkoły. Ale mówimy nieraz o dużych miastach. Czy szkoły katolickie są też na wsi?
Są.
Parę słów na ten temat. Czy jest trudniej prowadzić szkołę katolicką na wsi?
Właśnie, może tak. Szkoły katolickie na wsi powstają, to jest bardzo trudne i bolesne doświadczenie, w sytuacji, kiedy zamyka się i musi się zamknąć szkołę samorządową. I są to właśnie takie przykłady, zresztą jest ich bardzo dużo, nie we wszystkich przypadkach można pomóc, bo musi być jednak dobra wola ze strony samorządu, żeby tego nie utrudniał, ale ułatwił w jakiś sposób. I po prostu te szkoły, one są właśnie pochodną pewnej niedobrej tendencji zamykania szkół, bo tam się zamyka wtedy im wszystko. Tam mają gorszą sytuację rodziny wychowujące dzieci. No po prostu dzieci małe dowożone gdzieś daleko, to jest bardzo zła perspektywa. I na pewno to rozwiązanie, które aktualnie obowiązuje, jest bardzo niedobre.
Akurat tak się składa, że w 2006 roku przełożeni powierzyli mi otwarcie szkoły, która została zamknięta w Bieszczadach, w Polanie. To była szkoła podstawowa, która została zamknięta przez samorząd, ponieważ no, była nierentowna. I przejęcie takiej szkoły spowodowało, że ten ośrodek kulturalny w Polanie jakby został, bo szkoła była jedynym takim właściwie ośrodkiem, gdzie ta kultura kwitła, rosła, ta młodzież, te dzieci tam się uczyły czegoś i tworzyły jakąś wspólnotę. I powiem tak, nie było to proste, ponieważ nie jest łatwo też z nauczycielami, którzy podjęliby uczenie. Jeszcze w szkole podstawowej, gdzie jest to nauczanie zintegrowane od 1 do 3, łatwiej, ale później, bo później powstało również gimnazjum, kiedy już potrzebni byli nauczyciele, specjaliści od poszczególnych przedmiotów, nie jest to łatwe, jest to trudne, jest to wielka trudność w tak odległym...
Moja trudność polega na tym, że jest 19:27, 15 sekund.
Tak, chciałbym się podzielić takim doświadczeniem i zachęcić może wiele osób, które zastanawia się nad tworzeniem szkół katolickich, o doświadczeniu kilku szkół, które znam w Polsce, ale taka szkoła łowicka jest takim przykładem, że była ona budowana i wspólnota szkolna rosła wraz ze szkołą. Nie było budynku, wraz ze wznoszeniem budynku budowała się wspólnota szkoły. Wtedy rzeczywiście jest to wspólnota bardzo trwała, na której szkoła może się, może na nią liczyć. I wszystkie dokumenty, jakie podpisywaliśmy, mówiliśmy, że liczymy na życzliwość ludzką i dobroć. Tak? I dobroć. I to była rzecz, która do dzisiaj się sprawdza.
Świetnie. Słuchajcie, ja to bym teraz tak wykrzyknął, dziękujemy albo Bóg zapłać za to dzisiejsze spotkanie. Sami zauważyliście, że taki kontakt i taka interaktywna komunikacja z ludźmi gdzieś, że szkolnictwo katolickie jest obserwowane, ma zaufanie. Media czasem dzisiaj specjalizują się w tym, żeby o tym, co dobre, mówić źle, a o tym, co złe, żeby to nagłaśniać. Wasza taka codzienna praca gdzieś tam u podstaw, może gdzieś na pierwszej linii są tylko dyrektorzy szkół, ale wy gdzieś tam służycie pomocą. Myślę, że ten program będzie wielkim. Bóg zapłaci i Radzie Szkół Katolickich z księdzem przewodniczącym Zenonem i siostrze Maksymilianie, której może tak mało publicznie się mówi, dziękuję za te 20 lat pracy. I myślę, że to będzie początek jakiejś naszej współpracy, bo to, co dobre, żeby wszystkim ludziom na całym świecie głosić. A za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, zawsze raz w miesiącu, w trzecie wtorki miesiąca, czas radia i telewizji i jest dedykowany szkołom katolickim, bo jakie będzie wychowanie dzieci, taka będzie nasza przyszłość, a my chcemy być mądrzy, zdrowi i święci, czego i wam, waszej pracy i waszym szkołom i wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom życzę, zapraszając za miesiąc, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.